Wasza Ekscelencjo, księże biskupie Tadeuszu, pasterzu naszej diecezji, Wasza Ekscelencjo, księże biskupie Kazimierzu, pasterzu diecezji siedleckiej, przybył, aby raz z nami świętować, ponieważ przez 170 lat ta parafia należała do diecezji janowskiej, czyli siedleckiej, a potem do Siedleckiej, czyli Janowskiej, czyli Podlaskiej, a potem do Siedleckiej, czyli Podlaskiej. Mam nadzieję, że nie żałuję specjalnie. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Jak to uczynił ksiądz proboszcz tutejszy, nie chcę powtarzać. Natomiast pragnę pozdrowić czcigodnego księdza proboszcza, bo przecież on się sam siebie nie pozdrowił, ale jest razem z nami, więc go bardzo gorąco, księdza kanonika, pozdrawiam. Razem z księżmi współpracownikami, z księdzem Wojciechem i z księdzem Krzysztofem. Boże błogosławieństwo niech im dopomaga w tej pracy. I tak jak ładnie tutaj pozwalają wszystkim dojrzewać do chwały Bożej, niech nadal też tak samo, nie tylko ten Kościół zewnętrzny, ale ten Kościół, który w naszych jest sercach, doprowadzają do jak największej piękności. Jestem w pewnym kłopocie, bo od strony takiej dziejowej wszystko przedstawił prawie mistrz, nasz historyk, ksiądz dr Zenon, profesor. A od strony duchowej prawie wszystko wypowiedział, nawet może więcej niż wszystko, ojciec dyrektor Radia Maryi Telewizji Trwam, Tadeusz Rydzyk, bo przecież przed chwilą dopiero co przemawiał. Więc proszę mi wybaczyć, jeżeli czasami w czymś się powtórzę, ale będę starał się upraszczać i to, co usłyszałem, już to w jakiejś mierze omijać. Natomiast my wszyscy, ukochani bracia i siostry, tak miejscowi parafianie, jak goście przybyli z różnych części naszej ojczyzny, jesteśmy pełni radości, ponieważ w tym okresie zmartwychwstania Pańskiego możemy dziękować wspólnie Jezusowi Chrystusowi za ten wielki dar, jakim ludzkość ubogaca poprzez ustanowienie Kościoła. To jest święto Kościoła. Chrystus Pan, odchodząc z tego świata, ustanawia Kościół, zapewniając nam jakże wielkie możliwości duchowego rozwoju, ale też fizycznego, ale też moralnego, ale też intelektualnego. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Jak Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Właśnie te pożegnalne słowa, które odnotował ewangelista Mateusz, one są dla nas punktem wyjścia do tego wszystkiego, co chcemy sobie przypomnieć, co pragnęlibyśmy, aby się zakorzeniło w naszych sercach i w naszych umysłach, co uważamy za fundament naszego człowieczeństwa. Wobec tego do nasze człowieczeństwo mogłoby być bardzo słabe. 10 zaś dnia od owego pożegnania się z Jezusem na apostołów, którzy zgromadzeni w wieczerniku razem z Matką Najświętszą gorliwie modlili się, prosząc o światło, wstępuje Duch Święty. Chcieli dokładnie dowiedzieć się, co mają robić. I to właśnie wówczas otrzymują dary Ducha Świętego. Kościół rozpoczyna publiczną działalność. I wszyscy, jak dzieje zapisują, zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. A potem opuścili ten wieczernik. Byli zamknięci, bali się prześladowań. Po otrzymaniu darów Ducha Świętego opuszczałem wieczernik. W Jerozolimie natomiast było bardzo wielu pielgrzymów z różnych stron świata, ówczesnego świata, wokół Morza Śródziemnego, to trzeba dodać. Oni to poczuli się, ci ludzie, zaskoczeni i uświadomili sobie, że rozumieją wszystko to, co mówią apostołowie, chociaż języka hebrajskiego nie znali. A przecież wcześniej nie było tak. I wówczas święty Piotr wyjaśnia pielgrzymom, mężowie judejscy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi, widzenia mieć będą, a starcy sny. I przypominam osobę Jezusa Chrystusa, ciągle święty Piotr, którego posłał Bóg Ojciec, aby dokonał naszego odkupienia, odkupienia ludzi, aby wyzwolił z niewoli grzechu, aby umacniał w dobrym postępowaniu. Wypomnij tamtym słuchaczom, i to z wielką odwagą, mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami, znakami. Tego męża przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. Zbliżając się do końca swego nauczania, święty Piotr jeszcze dodatkowo dodał, jakby chcąc podsumować całość przesłania w słowach, tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca ostatnią obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. Jakże dla nas to ważne, ponieważ ten jubileusz 500-lecia powstania tu parafii, jednocześnie konsekracji Kościoła, bo wszystko odbyło się tego samego roku, to dla nas przypomnienie, że przecież jest to dlatego tylko, że Pan Jezus pozostawił Kościół. I tak narodził się Kościół przed wiekami, zakładany przez Jezusa Chrystusa całym Jego życiem, ufundowany na cierpieniu i ukrzyżowaniu, ukoronowany zmartwychwstaniem, a ożywiony wstąpieniem Ducha Świętego. To dzięki temu mamy to szczęście, iż żyjemy w epoce Kościoła, w czasach Kościoła. Apostołowie zaś, pamiętając o zaleceniach Jezusa, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego wyruszyli na cały świat. Pierwsze lata ich spod apostolskiej działalności mamy odnotowane w dziejach apostolskich. Najpierw głoszą Chrystusa w Jerozolimie, w pobliżu, a następnie oddalają się coraz dalej, aby dotrzeć do Indii, Afryki, na Kaukaz, obejmując swoją posługę niemal całą Azję Mniejszą. Wreszcie święty Paweł zostanie wezwany do Europy, a do Rzymu przybędzie święty Piotr. Nadejdzie czas, kiedy w 966 roku na naszej ziemię jeszcze nie najlepiej zorganizowane zastąpi także Duch Święty. Zostaną objęte dziełem ewangelizacji, a jego początkiem będzie chrzest udzielony księciu Mieszkowi, jego najbliższemu otoczeniu. Nasi protoplascy otrzymają też wkrótce pierwszego biskupa w osobie Jordana i nie trzeba będzie długo czekać, aby święci dali o sobie znać na polskiej ziemi, poczynając od świętego Wojciecha, od świętych braci męczenników i wreszcie świętego Stanisława, biskupa krakowskiego męczennika, waszego patrona. Nie było łatwo ówczesnym misjonarzom przedzierać się przez olbrzymie ostępy leśne, a nawet puszcze. A jednak dość szybko krzyże Chrystusowe pojawiają się na ziemi Polan, Lechitów, Mazowszan, Ślązaków, Pomorzan, w Warmiaków i Podlasia. A na styku Podlasia i Mazowsza bardzo dawno temu powstała miejscowość Stoczek, czasami z Miednikiem konkurująca. To nad tą przestrzenią opiekę duszpasterską sprawowała przez dłuższy czas diecezja płocka, powołana do działalności bullą papieża Innocentego II w roku 1133. Miejscowość zaczęła dawać o sobie znać, stając się także powodem do sporów między książętami, zwłaszcza krakowskimi i mazowieckimi, a w przyszłości nie gardzili tymi terenami także Jadźwingowie, Litwini, a nawet Krzyżacy i Rusini. Nadszedł wreszcie czas, kiedy właściciel Stoczka, Wąsowski Stanisław, zwrócił się w imieniu swoich poddanych do kolejnego pasterza polskiego kościoła, biskupa Erasma Ciołka, o powołanie parafii i o zgodę na budowę świątyni. Biskup, jak godny pasterz, wyraził zgodę na jedno i na drugie. Parafia zostanie erygowana 14 stycznia, 500 lat temu, i natychmiast zacznie budowę świątyni. Jeśli nie podjęto tych prac nawet wcześniej, kościół katolicki wybudowano z drewna, wedle zapisów, toporem obrabianego. Ale już 2 lipca i to tego samego roku dokonano jego poświęcenia. Na przednówku od tej pory mieszkańcy Stoczka i pozostałych miejscowości sąsiednich nie musieli przedzierać się przez lasy kilkanaście kilometrów, aby dotrzeć na mszę świętą do miejscowości Kamieniec nad Bugiem, obecnie zwanego Kamieńczykiem. Można sprawdzić, jak to jest daleko. Granice parafii będą się z czasem zmieniały. Z racji powołania do istnienia parafii Sadowne od Stoczka odejdą także wioski, zwłaszcza Mrozowa Wola i Kołodzież. Ale za to w wieku XIX parafia pod swoją opiekę otrzyma szlacheckie Lipki, herbowe, i w ten sposób stając się parafią łączącą Mazowsze i Podlasie. Nadejdą te czasy i to w stosunkowo nie tak długim okresie, kiedy parafia Ugoszcz zostanie wzmocniona Lipkami pod Bożem, a też już w XX wieku parafia Ogrodniki stając się parafią odejmując 3 wioski od Stoczka. Ta otwartość naszej bilatki na potrzeby Kościoła i oczekiwania sąsiadów z pewnością jest źródłem szczególnej opieki, opatrzności. Co więcej, jeszcze nieco wcześniej, kiedy powstawała parafia Sadowne, mieszkańcy Sadownego niech się nie zdziwią, że są młodsi jako parafia od Stoczka, to wtedy także 2 miejscowości zostały od Stoczka odjęte i włączone do tej parafii nowej. Pierwsza tutejsza świątynia służyła wiernym blisko 2 wieki, ale miała wielu patronów, gdyż była poświęcona wezwaniu Ducha Świętego w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Ten tytuł był szczególnie popularny od chrztu Polski w całej naszej ojczyźnie. I wreszcie świętego Zygmunta. Drugi kościół, zbudowany już w XVIII wieku, otrzyma za patrona świętego Stanisława, właśnie biskupa męczennika, a także świętego Wawrzyńca oraz świętą Marię Magdalenę. Nawet po jakimś czasie, kiedy ten właśnie także drewniany kościół w połowie XIX wieku odremontowany, coraz bardziej słabu, no właśnie znalazł się ksiądz Stefan Obłoza, bohaterski proboszcz, i postanowił budować nowy dom Boży, tym razem murowany, z 2 wieżami. Wystarczyło wtedy 2 lata. Przy tamtej technice, przy tamtych maszynach możemy sobie wyobrazić, jak nasi ojcowie nad tym pracowali. Ile było poświęcenia, ile było ofiarności. Przecież ten kościół istnieje do dzisiaj. I ciągle jest piękny, murowany, silny kościół. W roku 1899 zostanie poświęcony księdza biskupa Franciszka Jaczewskiego, pochodzącego z parafii Korytnica, dobrze nam znanej, ówczesnego biskupa lubelskiego i pełniącego obowiązki administratora diecezji janowskiej, czyli podlaskiej, która przez carat po powstaniu styczniowym została zniesiona, a biskup ówczesny wyrzucony z diecezji, 4 miesiące czy 5 potem umiera w Łomży. Wypada dodać, że na przełomie XIX i XX wieku na cmentarzu zbudowano drewnianą kaplicę pod wezwaniem świętego Stanisława. Spłonęła w 2000 roku, ale na szczęście stosunkowo szybko wybudowano nową, ładną, bardzo solidną kaplicę i to na nowej części cmentarza. Co więcej, tutejsza parafia jest bogata także pięknym kościołem dojazdowym w Toporze, poświęconym świętemu bratu Albertowi Chmielewskiemu. To dla podkreślenia wdzięczności i miłości względem świętego Jana Pawła II, który kanonizował brata Alberta i w pewnej mierze go naśladował. Przeżywając wespół z duchowieństwem tutejszym i parafianami, wielką radość i wdzięczność za Bożą opiekę nad parafią, za kościół i kaplicę, za jakże oddanych Bożej sprawie duszpasterzy, aby pogłębić i umocnić tę naszą postawę, pragnę przypomnieć dzisiejszego pierwszego czytania słowa świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Wypowiedział je tuż przed śmiercią. To był pierwszy, powiedzielibyśmy, katolik, bo już po zesłaniu Ducha Świętego, który oddaje swoje życie, więc pierwszy męczennik Kościoła, który oddaje swoje życie. Wypowiedział tuż przed swoją śmiercią. Nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa, jak gdyby wyrażając żal, że tak było. Natomiast naród wybrany długo musiał czekać, aby otrzymać Boże błogosławieństwo na zbudowanie świątyni. Nawet król Dawid nie zasłużył sobie na to. Natomiast Salomon czuł się zażenowany, że to on właśnie będzie ten kościół wybudował, świątynię. A kiedy ją wybudował, to wtedy w modlitwie przed wyświęceniem świątyni pełen niepokoju wyznaje, a jednocześnie błaga. Przebacz, Panie, przebacz łaskawie ludowi Twojemu to, czym zgrzeszył przeciw Tobie. Ale równocześnie zdając sobie sprawę, że samo przebaczenie nie może pozostać bez dalszych skutków, bez poprawy. Dlatego jak gdyby chcę tutaj zmobilizować też naszą uwagę. Równocześnie przypominam, dlaczego właśnie trzeba, żeby przebaczył Pan Bóg. Ponieważ ten lud jest Twoim ludem i Twoim dziedzictwem są ci, których wyprowadziłeś z Egiptu. Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twojego ludu. I my mamy prawo tak samo uważać się za lud Chrystusowy. On nas wyprowadził, oddając swoje życie, pozostawiając Kościół z różnych naszych słabości, z naszej przewrotności. I On nas zachęca, abyśmy starali się poprawiać coraz bardziej, żeby to życie nasze było świadectwem, że jednak rozumiemy, jesteśmy wdzięczni. Wdzięczni za to wielkie dobro, w jakim uczestniczymy. Tak właśnie, przebacz łaskawie ludowi, a jednocześnie nie zapominaj, jesteśmy Twoim ludem, o Panie, i Twoim dziedzictwem. Podobnym uczuciem i szczerym przyznaniem się do win, niech przepełnione będą serca nasze i to zawsze, żebyśmy traktowali to, że mamy świątynię, że mamy parafię, czyli mamy Kościół Chrystusowy, ten Kościół duchowy. To dla nas powinno być wyzwaniem, żebyśmy starali się jak najczęściej swoją tę przynależność rozwijać, aby ona, podobnie jak działalność apostołów, przyczyniała się do nawracania tych, którzy może nie rozumieją wielkości daru, jakim jest pozostawiony Kościół przez Chrystusa Pana na ziemi. Winniśmy też tak samo szczerym przyznawaniem się do win, po to, żeby odradzać nasze serce. Dlatego zabierzmy ze sobą taką postawę duchową, w której będzie miejsce na szczerość z tego jubileuszu, pobożność, prawdę i miłość, tak w naszych rodzinach, w całej naszej ojczyźnie, ale zwłaszcza tu, w tym środowisku parafialnym. I za psalmistą wówczas powtarzajmy: przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Nigdy też nie zapominajmy, że jako wspólnota Kościoła, poczynając od tego małego Kościoła, jakim jest rodzina, poprzez parafię, która jest fundamentami tego Kościoła powszechnego, żebyśmy nie zapominali szczerze wyznawać naszą wiarę, z godnością za nią opowiadać się i dzielić się tą wiarą, żebyśmy tak jak ci apostołowie, którzy wyruszyli w świat, my tak samo wyruszajmy do tych ludzi, którzy może są zagubieni, a zwłaszcza troszczmy się o to, aby każde dziecko, aby każdy młody człowiek mógł się spotkać z wiarą w Chrystusa, mógł się spotkać z Jego darami, mógł się spotkać z tym duchowym bogactwem, które my otrzymujemy dzięki przyjściu na świat Jezusa Chrystusa. Ale też, kiedy popełniamy różne słabości, nie zapominajmy przyznać się do winy. Kiedyś Matkę Teresę Świętą, teraz Teresę z Kalkuty, zapytał znienacka jeden z dziennikarzy, a wiem, jak oni są wścibscy, co należałoby jej zdaniem zreformować we współczesnym świecie. Może myślała o tym, żeby papieża, może biskupów, może on myślał. A co odpowiedziała bardzo szybko święta Matka Teresa z Kalkuty? Najpierw mnie, a potem Pana. Od siebie zaczynam. Ona najpierw chce być zreformowana, odrodzona, ale jednocześnie dodaje, że jej rozmówca podobnie. I dlatego bierzmy z niej przykład i starajmy się odradzać naszą więź z Kościołem, okazywać wiele życzliwości, nawet dla słabości, które mogą się zdarzyć w Kościele, właśnie po to, żeby dodać ducha tym, którzy słabną, aby się odradzali, aby się odnawiali. Bo Kościół jest po to, żebyśmy się odradzali, żebyśmy coraz lepiej odkrywali tę wielkość daru, jakim jest powołanie nas do życia w tym Kościele. My najczęściej zaczynalibyśmy wszelkie reformy od innych, wykazując, ile to mają błędów. Oczywiście mogą mieć. Istotnie mogą być takie dziedziny, które zmuszają, aby zacząć kogoś z zewnątrz. To wszelako nie dotyczy spraw sumienia, z pewnością moralności. Dlatego zaczynajmy od nas, od siebie. To samo odnosi się do spraw ojczyzny. Świętujemy stulecie odzyskania niepodległości, ale naprawdę to myśmy z niej korzystali tylko 50 lat. Może teraz troszeczkę, już nie wiadomo, kiedyśmy zaczęli z niej korzystać, bo nie wiadomo kiedy i w jaki sposób dają sobie znać tę niepodległość. Dopiero co świętowaliśmy kolejną rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 maja i to wszystko pod patronatem Królowej Polski, Matki Najświętszej, a równocześnie z jej skierowaniem naszej uwagi na świętego Stanisława, patrona Polski i szczególnego waszego patrona. Na te nasze zwracanie się ku świętym, a nawet ku Stwórcy samemu, potrzebuję, czasami warto mieć, odwołać się do jakiegoś przykładu, abyśmy kierowali te nasze nadzieje z pewnym zrozumieniem i z pewną sympatią, z pewną otwartością także umysłową. Pytanie mistrza jest jasne tutaj, które skierował do uczniów. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Odpowiedzi były różne i zupełnie słusznie, bo różni ludzie różnie oceniali. Czegoś jednak w tych odpowiedziach brakowało, ponieważ Syn Boży potem zwraca się z pytaniem konkretnym. Nie o to, co inni, ale właśnie za kogo uważają apostołowie. A wy za kogo mnie uważacie? I tutaj dał się słyszeć głos Piotra. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, ukochani. Kiedy córka nas zapyta, kiedy syn nas zapyta, kiedy sąsiadka nas zapyta, kim jest dla ciebie Chrystus, byśmy to odpowiedzieli, a przecież to są dzieje apostolskie. Podobała się ta odpowiedź zmawcy i hojnie ją wynagradza, słowa skierowane do Szymona Piotra. Otóż, skoro on ma taką wiarę, ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbudujemy kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Warto zwrócić uwagę na to, że w słowach powyższych Pan Jezus zapowiedział, a następnie przez swoich wysłanników powołał do istnienia także tutejszą parafię. Właśnie po to, żeby ta parafia mogła odkrywać Jego wielkość i Jego dla nas jakże bardzo wielką miłość i Jego dobroć, żebyśmy odkrywali i żebyśmy korzystając z tego nasze życie porządkowali. Bo świat potrzebuje dobrych ludzi. Mogą być intelektualiści też tak samo pożyteczni. Mogą być tacy czy nie ludzie fachowcy, ale my wiemy, że obozy, gdzie spalano ludzi, to przecież nie prości ludzie, to intelektualiści rozpracowywali, że bardzo wielu nieszczęść jest spowodowane przez ludzi, którzy uważają się za mądrych, ale jednego nie potrafią zrozumieć, że jednak człowiek to coś więcej niż ktoś, kto może tylko korzystać z jakichś sukcesów, może liczyć tylko na zewnętrzne takie czy inne apanaże. Warto na to zwrócić uwagę. Więc zaprasza nas, abyśmy sami, skoro skorzystamy z tej parafii, z tego kościoła, tak dla nas fundamentalnego, żebyśmy zapraszali do tego kościoła naszą obecnością na mszach świętych, naszym uczestnictwem w nabożeństwach majowych, naszym zakochaniem się w modlitwie różańcowej, naszym otwarciem się na nabożeństwa do serca Jezusowego i te wspaniałe tradycje, które tak bardzo ożywiają nasze rodziny, nasze domy i w naszej historii są dla nas punktami odniesienia, które potrafią nas ożywić i jednocześnie rozradować. Przypomnijmy sobie, były liczne najazdy na naszą ojczyznę. Wojny, wojna szwedzka, przypomnijmy, 13-letnia potem, powstanie kościuszkowskie, były napoleońskie potyczki, powstanie listopadowe i styczniowe. A potem pierwsza wojna światowa, najazd bolszewicki, hitlerowska i sowiecka inwazja. O komunistycznej niewoli nie możemy zapominać. Dawały się we znaki prześladowania religijne. Zakazywano budowy kościołów, ale pomimo tego, okazuje się, czasami były jakieś takie możliwości, bo zależało od tych ludzi, którzy pragnęli, którzy o to walczyli. Dlatego też mogli wybudować ten kościół w carskich czasach. Były zakazy swobodnego wyznawania wiary. Są kraje, gdzie i teraz nie wolno postawić krzyża na zewnątrz. Wystawiajmy te krzyże. Niech pojawiają się nowe krzyże przy naszych drogach. Niech one będą znakiem, że ta nasza wiara każdego pokolenia coś wnosi od siebie. Że nie tylko rozważamy rzeczy zabytkowe, ale też tak samo ten dzień dzisiejszy. Nie brakło też męczenników Kościołowi. Z naszymi czasami włącznie, o czym mówi ofiara świętego ojca Maksymiliana, jakże okrutna śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. A wiara powinna dawać o sobie znać. Niekiedy słabnie, znowu się odradza. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za wszystkich głosicieli nauki Chrystusa, poczynając od zesłania Ducha Świętego. Wszystkich papieży i biskupów, także tutejszych stron, kapłanów i zakonników, zakonnic, rodziców, nauczycieli, młodzież i dzieci, także tych, których groby rozproszone są po lasach. Ważne, żebyśmy o tym nie zapominali i dlatego chciałbym też do tych wymienionych poprzednich proboszczów, którzy zmarli, dodać tych, których ja spotkałem tutaj, właśnie Jana księdza Terylikowskiego, przed 40 przeszło laty, potem oczywiście Juliana Jaszewskiego, potem Tadeusza Borowego i wreszcie mamy księdza K. kanonika Zbigniewa. Mamy także dwóch współpracowników, księdza Wojciecha i księdza Krzysztofa. Dziękujmy za nich. Dziękujmy za wszystkie matki i za wszystkich ojców. Dziękujmy za wszystkich chrzestnych, którzy są świadomi, że uczestnicząc w chrzcie nowego obywatela Rzeczypospolitej, jednocześnie biorą tą radosną odpowiedzialność za jego rozwój, za jego duchowość, za jego tę duchowość, dzięki której będzie mógł być w swojej wspólnocie, niezależnie czy pozostanie w tej parafii, czy przeniesie się do innych, ale będzie mógł być przykładem człowieka uczciwego. Chciałbym też pogratulować tutejszym parafianom. Nie znam za wielu, ale chciałbym podkreślić jedną postać. Pana Lucjana Słowika, który był kierownikiem szkoły, wiejskiej szkoły, a potem jako na emeryturze, jak on często tu przychodził, jak on modlił się za mnie, intencje zamawiał, żeby żadna wieś nie odpadła od tej parafii. Ale bardzo serdecznie, bardzo szczerze, już nie żyje. Jestem przekonany, że takich ludzi tutaj jest bardzo dużo. I składajmy im hołd. Umiejmy podziękować za to wielkie zawierzenie Kościołowi i za tę troskę o ten Kościół. Winniśmy największą naszą pamięć i wdzięczność z racji na to 500-lecie kierować ku świętemu Janowi Pawłowi II, który kontynuując misję świętego Piotra i świętego Pawła, równocześnie wcielił się w osobę świętego Stanisława, patrona waszego kościoła parafialnego. Bo właśnie ten patron święty Stanisław, ogłoszony, kanonizowany w 1253 roku w Bazylice w Asyżu świętego Franciszka, tam przez papieża ogłoszony Innocentego II, on, Innocentego III, on właśnie, święty Stanisław stał się dla nas punktem jakiegoś takiego zwrotnym, bo też otrzymaliśmy pierwszą pieśń, co prawda po łacinie napisane, ale o Polsce. Gaude Mater Polonia, raduj się Matko Polsko, mając tak wspaniałego syna, jakim jest święty Stanisław. Gaude Mater Polonia. Czy my możemy, czy wszystkie matki tu zgromadzone mogą powiedzieć, cieszymy się jako matki Polki. Właśnie dlatego, że dajemy nowych świętych, że zabiegamy o to, aby nasze parafie same swoim istnieniem, swoją wspólnotowością, swoim zrozumieniem, swoim szacunkiem wzajemnym, swoją miłością, żeby już były dla innych zachęt, żeby się przypomniało to, co działo się w pierwszych wiekach, kiedy mówili poganie, patrząc na chrześcijan, zobaczcie, jak oni się miłują. Nie mówili, że są bogaci, nie mówili, że są przedsiębiorcy, nie mówili, że takie czyny mieli walory, ale zobaczcie, jak oni się miłują i to decydowało. Dlatego też dziękujmy Ojcu Świętemu, że kontynuując dzieło świętego Stanisława nam dopomaga. Zresztą papież dał temu wyraz w poezji, bo mianowicie napisał specjalny poemat pod tytułem Stanisław. Te nasze refleksje jubileuszowe pragnę zakończyć właśnie fragmentem z tego poematu Stanisław. Proszę zwrócić uwagę. Papież napisał, pragnę opisać mój Kościół. Kościół jest każdego z nas, każdej z nas. Czy my moglibyśmy opisać nasz Kościół, nasze przeżycie tego Kościoła, tej świątyni, tej tradycji? Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną. My rodzimy się też z Kościołem poprzez chrzest, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z nim, który mnie stale przerasta. Kościół, dno bytu mojego i szczyt. Kościół, korzeń, który zapuszczam. Przeszłości i przyszłości zarazem. Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę opisać Kościół. Ciągle powtarzam, bo on tym Kościołem żył. Chcę przypomnieć, czym ten Kościół jest. Pragnę opisać mój Kościół. Mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Który związał się ze Stoczkiem, z Mazowszem i Podlasiem, który związał się z Polską. Powiedziano, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Więc związał się z moją ziemią mój Kościół. Ziemia leży w dorzeczu Wisły. Dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią. aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. Jakżeż ten poemat jest bardzo piękny. Czyż nie trzeba, żeby on się pojawił we wszystkich naszych domach, żebyśmy mogli od czasu do czasu przeczytać i nie czuli się jakimiś gośćmi tylko, którzy patrzą z daleka czy z dystansu, ale jednocześnie mieli świadomość, że to jest mój Kościół, a my jesteśmy w tym Kościele, że ten Kościół gwarantuje nam nasz duchowy rozwój i naszą doskonałość. I Ojciec Święty jeszcze dodaje, nieco w innym miejscu, że na ziemię tej posadzki w Kościele, gdzie zginął święty Stanisław, padła krew i padł miecz. I stawia pytanie, który ciężar zwycięży? Padła krew świętego Stanisława, padł miecz króla Bolesława. Który ciężar zwycięży? My teraz wiemy, zwyciężyła krew. Bo jednak święty Stanisław cieszy się, jeżeli nawet wielu takich kombinuje, jakby go oskarżyć o takie czy inne rzeczy. Jednocześnie on został tym ogłoszonym świętym. On jest dla nas patronem. To on jest symbolem jednoczenia się Polski. To on nam przypomina o tych treściach i wartościach, na których to wszystko ma być budowane. Dlatego zwyciężyła krew. A ponieważ ta krew, czyli ofiara, czyli miłość zwyciężyła, starajmy się w naszym życiu, w naszym postępowaniu nigdy nie zapominać o tym, że nie wiem, jakie mogą być motywacje, jakie mogą być przesłanki, jakie mogą być impulsy w naszym myśleniu. To jednak zawsze, żebyśmy pamiętali, bo do tego zostaliśmy powołani, bo po to Chrystus Pan zostawił Kościół, po to w tym Kościele na przestrzeni wieków tylu umiera i po to ten Kościół trwa mimo wielu wrogości i przeciwności, żebyśmy nie zapominali, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i na Boże podobieństwo. I Kościół jest po to, żeby ten obraz był wiecznie świeży, był wiecznie czytelny, żeby wiecznie przemawiał i poruszał nasze serca. Korzystajmy z tego daru. Niech te 500-lecie będzie dla nas dodatkowym, tą mobilizacją do tego, żebyśmy nigdy nie zapomnieli. Amen.